Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. W marcu nieznacznie wzrosła liczba ogłoszeń o pracę. Tak wynika z barometru ofert pracy. Jednocześnie zwiększył się odsetek ofert pracy zdalnej i w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dzisiaj będziemy dyskutować, jak wygląda rynek pracy, jak wygląda bezrobocie w tym czasie pandemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem tych najmłodszych na rynku pracy, a więc do 30 roku życia. Mamy połączenie z panem Maciejem Smolarkiem, rzecznikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Roman Rogalski, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.
Dzień dobry Państwu, witam.
Leszek Walczak, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Witam serdecznie.
I Sławomir Witkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu.
Rok funkcjonowania gospodarki w epidemii nie wpłynął znacząco ani na oficjalne statystyki dotyczące bezrobocia, ani na ogólne dane dotyczące bezrobocia deklarowanego. Jednocześnie analizy pokazują, że zamykanie lub ograniczenie funkcjonowania branż wpłynęło przede wszystkim na sytuację ludzi młodych. Może spróbujmy sobie zdiagnozować ten problem, bo to jest problem nawet nie tylko polski, to jest problem chyba nawet globalny, jak patrzę na dane statystyczne z całego świata. Ale jak to wygląda u nas w regionie? Oto spytam pana Macieja Smolarka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Więc powiem tak, jeśli chodzi o sytuację na naszym regionalnym rynku pracy, to generalnie rzecz biorąc, no patrząc, znowu odwołując się do tej kwestii osób w wieku 15-30 lat, to patrząc rok do roku, bo warto jest właśnie porównać dane z zeszłego roku, kiedy jeszcze byliśmy w czasie przed pandemią, do obecnie, do lutego, marca tego roku, kiedy już jesteśmy w zasadzie rok już w trakcie trwania tej pandemii. Więc jeśli chodzi o osoby do 30 roku życia, w zeszłym roku, w tym samym czasie mniej więcej, mieliśmy 17 660 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. W tym roku jest ich 2,2 tysiąca więcej. To jest 19 tysięcy, troszeczkę powyżej 19 tysięcy osób. Tak wygląda ta statystyka. Patrząc na udział tych osób, w ogóle osób bezrobotnych, to on w zasadzie jakoś znacząco się nie zmienia. Oczywiście tutaj na udział ma wpływ również demografia. Więc patrząc na osoby do 30 roku życia, w zeszłym roku udział tych osób do 30 roku życia w ogóle osób bezrobotnych to było 26%. W tym roku jest to 24%. Oczywiście, tak jak mówię, wpływ na to ma demografia, dlatego że generalnie nasze społeczeństwo się starzeje. Co ciekawe, bo wskaźnik bezrobocia to jest jakby jedna rzecz. Ważne jest odnoszenie wskaźnika bezrobocia do wskaźnika zatrudnienia. Generalnie te wskaźniki są ze sobą bardzo mocno sprzężone. I tu trzeba powiedzieć, że wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-25, tu mam takie dane, w czwartym kwartale zeszłego roku był mniejszy o 6,5 punkta procentowego niż rok wcześniej, niż w roku 2019. Czyli widzimy, że nieznacznie rośnie nam bezrobocie osób do 30 roku życia, ale widzimy również, że ta odpowiedź rynku, ten wskaźnik zatrudnialności nam troszeczkę tutaj spada w sposób istotny.
A czy możemy zdiagnozować sobie ten problem i powiedzieć, dlaczego akurat ten pandemiczna sytuacja na rynku pracy dotyka w największym stopniu mimo wszystko ludzi młodych? Jeszcze pytanie właśnie do pana Macieja Smolarka.
Tak. Powiem tak. Generalnie problematyka zatrudnialności osób młodych jest tematem dość długo eksploatowanym zarówno i w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Tutaj odwołam się do pani spostrzeżenia, że to jest temat o zasięgu w zasadzie globalnym. Patrząc na zatrudnialność osób młodych, w Polsce wcale nie jest tak źle, bo jeszcze parę lat temu Komisja Europejska uruchomiła specjalną taką linię finansowania wsparcia właśnie szczególnie dla osób młodych do 25 roku życia. Problem polegał na tym, że w Europie Południowej, Włochy, Hiszpania, wskaźnik zatrudnienia czy wskaźnik bezrobocia osób młodych do 25 roku życia przekracza nawet 30%. W Polsce takiego problemu aż tak dużego nie mieliśmy, co nie znaczy, że go nie mieliśmy w ogóle. Tak? Więc w tym momencie problematyka osób młodych na rynku pracy polega na tym, że Bardzo często osoby te są właśnie zatrudniane na osoby, na umowy krótkoterminowe, na umowy czasowe. Często nie są to też z racji wieku osoby, które długo funkcjonują w danej organizacji, czyli pozbycie się ich, że tak powiem w cudzysłowie, byłoby dużą stratą dla przedsiębiorstwa. Stąd też w sytuacji pandemii, w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo ma problemy natury ekonomicznej, tak, traci płynność finansową, no to pierwszym elementem, który zwykle podejmowany jest, no to już z teorii ekonomiki przedsiębiorczości, w zasadzie wynika.
Redukcja zatrudnienia.
Dokładnie tak. I w tym momencie pozbywamy się, w cudzysłowie, to jest złe słowo, ale niestety następuje ta derekrutacja osób na umowach czasowych, albo po prostu się tych umów po prostu nie przedłuża. Nie? Więc w tym momencie osoby młode niestety często w przedsiębiorstwach stanowią ten taki bufor. Jeżeli musimy zrzucić pewien balast finansowy z naszego przedsiębiorstwa, to właśnie dzieje się to często w kontekście właśnie osób młodych i oczywiście osób blisko emerytury, bo osoby te też również można wysłać na wcześniejszą emeryturę. Więc no tak mniej więcej ruchy w przedsiębiorczości wyglądają.
Czy tak wygląda w praktyce? O to spytam pana Romana Rogalskiego, wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan.
Pani redaktor, szanowni państwo, to co powiedział pan dyrektor, to jest właściwa diagnoza. No, tu niewiele można dodać. Faktycznie tak się dzieje. No. I tutaj ekonomia ma swoje prawa i to, że pracodawca, kiedy faktycznie ma duże problemy, to opiera się na tej załodze, która stanowi trzon, czyli sprawdzonych. A młodzi ludzie przychodzą, to oni dopiero wdrażają się w tą pracę, albo trzeba ich przeszkolić, albo trzeba ich jeszcze w jakimś sensie douczyć. I w tym momencie oni są w tej grupie, która jest najbardziej narażona na cięcia kadrowe w momencie, kiedy firma przechodzi kryzys. To jest prawda.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
No na pewno są, jeżeli dokonamy porównania z krajami typu Portugalia, Hiszpania czy Włochy, no to możemy powiedzieć, że u nas praktycznie problem może nie występować. Albo występuje w stosunkowo niewielkim znaczeniu, ponieważ tam mamy sytuację zarówno, że w pierwszej kolejności młodzi opuszczają miejsca pracy, ale dodatkowym problemem jest to, że zdecydowanie szybciej kończą swoją także formalną edukację i są problemy z osobami o określonych kwalifikacjach. I to jest problem, który w Hiszpanii, z tego co pamiętam, to chyba z 15 lat już się wozi. Natomiast jeżeli spojrzymy na nasz kraj i na uregulowania, które są w trakcie pandemii, no to musimy pamiętać o tym, że skorzystanie przez pracodawców i przez firmy z różnego rodzaju tarcz branżowych i tych tarcz antykryzysowych, no było uwarunkowane między innymi tym, że ma być utrzymane przez określony czas poziom zatrudnienia. Na pewno to spowolniło ruchy negatywne, tak? Nikt z nas nie wie, jak długo to jeszcze wszystko potrwa, czy one będą przedłużane, tak? Czy te warunki będą, czy jakieś nowe tarcze się pojawią. No ale zdecydowanie najłatwiej pozbyć się pracownika, który nie ma doświadczenia, pracownika, który nie chce związać na jakiś czas, dłuższy czas z firmą, bo bardzo często mówimy też o osobach, które w tym czasie albo studiują, tak? Albo jeszcze się uczą, mają dość elastyczny swój czas nauki i praktycznie sobie dorabiają. I to, jakbyśmy to analizowali pod sektorami poszczególnych, czy wytwórcy, tak, czy sektor usług, to największy problem mamy w sektorze usług, tak? No bo na przykład gastronomia to w bardzo dużej mierze bazuje na pracy takiej dorywczej, sezonowej można wręcz powiedzieć, a wiemy, że ona jest praktycznie w tej chwili zamknięta i ten problem jest wierzący. Natomiast myślę, że największym takim problemem, przed którymi stoimy i od kilku lat nie możemy jak gdyby ruszyć się dalej, no to jest kwestia powiązania dwóch rzeczy, tak, w przepisach. Jedna sprawa to jest elastyczność formy zatrudnienia, bo do części młodych elastyczność jest punktem odniesienia i nie są zainteresowani pracą na etat, no bo jeżeli pisze jakiś program, tak, no to pisze go zupełnie według innego schematu niż w ramach 8-godzinnego dnia pracy, tak, czy 40-godzinnego tygodnia. Natomiast druga kwestia to jest kwestia bezpieczeństwa, ponieważ kontynuowanie przez wiele lat umów krótkoterminowych, umów, które są nieopodatkowane, nieobciążone tymi kosztami jak umowa o pracę, generuje potężne problemy dla całego sektora finansów, chociażby w zakresie czy świadczeń zdrowotnych, czy sektora zabezpieczenia finansowego, czyli przyszłych emerytur.
Leszek Walczak.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza to dotyczy wskaźników. Mówimy o bezrobociu rejestrowanym, czyli tych, którzy się akurat zgłaszają, ale wiemy doskonale, jaka jest grupa młodych ludzi, która się nie zgłasza do Urzędu Pracy. Bo i tak twierdzi, oprócz tego, że może otrzymać lub nie, bo to wszystko też zależy, ten zasiłek, że nie ma tam jakby szans na otrzymanie dobrej pracy, czy oferty dobrej pracy. Szukają w internecie, w tych wszystkich ofertach, które starają się być w karierze, czy w innym blokach, które pokazują, że łatwiej jest bezpośrednio się z przedsiębiorcą umówić. To jakby jest jeden wariant, który nie pokazuje nam rzeczywistości.
Czyli ta rzeczywistość może być jeszcze...
Myślę, że na pewno jest jeszcze trochę gorzej. Natomiast drugi wariant to jest, dotyczy przede wszystkim takiej stabilności zatrudnienia. Od, można powiedzieć, kilku lat w Polsce ona jest na wysokim poziomie. I też należy o tym pamiętać, że u nas były przypadki, gdzie w urzędach pracy to pracodawcy stali w dłuższych kolejkach po, można powiedzieć, pracowników niż odwrotnie, mówię to w cudzysłowie. Ale tak się zdarzało, czyli ofert było bardzo dużo, ale chętnych do pracy też nie było ze względu na niskie wynagrodzenie, które młody człowiek zawsze sobie wyobraża trochę inaczej, że chciałby z dużego pułapu wystartować, bo też ma, można powiedzieć, plany rozwojowe. I tutaj pracodawcy też by musieli to przemyśleć. W zdecydowanej większości wzięli to pod uwagę i tam, gdzie można powiedzieć skusili się na wyższe wynagrodzenia, tam problemów z zatrudnieniem nie mieli. Również ważnym elementem jest to, że u nas teraz ta stabilność zatrudnienia po COVID-zie, no niestety w niektórych branżach wyjątkowo się pogorszyła. Jak mówimy tam o właśnie to, co mówi Sławek, usługach czy w
gastronomicznych,
handlu, w produkcji. Najmniejsze, można powiedzieć, zagrożenie stabilizacji zatrudnienia to jest w sektorze publicznym. Tam, można powiedzieć, w zdecydowanej większości ci pracownicy mogą spać spokojnie, raczej im nie grozi zbyt wielkie zwolnienia. Natomiast na produkcji już mamy kilkanaście zakładów pracy, który oferuje program dobrowolnych odejść. I dotyczy to przede wszystkim, to co już było wspomniane, młodych ludzi. Można powiedzieć, o tyle to jest dobre, że oni otrzymają dosyć pokaźną kwotę przy tej pakiecie dobrowolnych odejść, w tym programie dobrowolnych odejść, która pozwoli im przez okres tam 5-6 miesięcy rozejrzeć się za nową pracą. Natomiast już zaczynają mieć z tym problemy. Do nas zwracają się ludzie młodzi, którzy też proszą o pomoc jakby w znalezieniu pracy. Pomimo tego, że wysyłają oferty, to jednak okazuje się, że jest znacznie gorzej niż 2 lata temu, no i nawet w zeszłym roku, w okresie wakacyjnym. Więc myślę, że to, co wspominał tutaj kolega Sławek, te tarcze, które w zdecydowanej większości zadziałały, bo nakazywały pracodawcom utrzymanie zatrudnienia po otrzymaniu tej dopłaty, to zaczyna się jakby już kończyć. Wiem, że akurat zaczynają również dokonywać sprawdzenia różnego rodzaju instytucje, które kontrolują właściwe wydatkowanie tych pieniędzy i zdarzają się przypadki, że jednak pieniądze zostały wzięte przez przedsiębiorców, a pracownicy i tak zostali zwolnieni albo zmuszeni do odejścia na własną, można powiedzieć, prośbę.
Gdyby Państwo chcieli wziąć udział w naszej audycji, zapytać, wyrazić swoją opinię, zapraszamy 52 345 50 90 i 52 345 50 60. I audycja Pytać Każdy Może. Dzisiaj dyskutujemy o rynku pracy, o bezrobociu w tym rocznym ujęciu pandemicznym. Sławomir Witkowicz.
Ja tylko w uzupełnieniu tego, co mówił tutaj kolega Walczak, ponieważ fakt, że jest problem jak gdyby z rekrutowaniem nowych pracowników w niektórych przypadkach, no wiąże się też z tym brakiem jak gdyby pewności, jak długo będzie zamknięta gospodarka i które sektory, tak? I ciężko robić jakieś plany przyszłościowe biznesu, tak? Nie wiedząc, czy na przykład za 2 tygodnie nie okaże się, że my inwestujemy w ludzi, podejmujemy zobowiązania, bierzemy nowe zamówienia i nagle okazuje się, że wszystko stoi, zostajemy jak gdyby z kosztami. I dopóki nie będzie jakiejś takiej bardziej przewidywalnej sytuacji, to o czym mówił Leszek, to będzie się po prostu pogłębiało, tak? To będzie się rozchodziło na coraz to nowe sektory, także już produkcyjne. No i drugi jeszcze taki problem, który warto zauważyć, no to są sygnalizowane problemy no w takim ważnym elemencie, jakim jest sieć transportowa, tak? Ponieważ jeżeli wypadają kierowcy chociażby, to jest problem, który zgłaszają także kolejarze, tak, że coraz więcej osób ląduje na kwarantannach czy na izolacjach i ich się nie da zastąpić pracownikiem z Agencji Pracy Tymczasowej, tak? Bo to muszą być odpowiednie kwalifikacje, tak? Odpowiednie certyfikaty musi mieć, bo za tym idzie także odpowiedzialność no, czy w ruchu lądowym, czy na kolei na przykład. Tak? Więc na te elementy trzeba zwrócić uwagę i przed władzami publicznymi, czy na szczeblu regionalnym, czy na państwowym, to rzeczywiście jest trudne zadanie, żeby do tego podejść.
Nie wiem, który z panów wziął oddech.
Kolega Sławek w zasadzie wyręczył mnie, mówiąc, jakie problemy mają pracodawcy, ale w pełni się zgadzam z tym, co on mówi, bo tak to wygląda. Natomiast jeśli pokusiłbym się o taką diagnozę, bo prawdą jest, że tarcze się powoli kończą, albo trzeba już rozliczać niektóre tarcze, które stricte były skierowane na utrzymanie miejsc pracy, na zatrudnienie pracowników. One się kończą. I teraz mamy taki zbitek, że kończą się te wszelkiego rodzaju pomoce, następuje rozliczenie, a my wchodzimy w trzecią falę pandemii i to bardzo groźną, bardzo taką no, głęboko już dotykającą i sferę publiczną, i sferę rodzinną. I te dwie rzeczy nie są dla mnie jasne, ale powiedziałbym, że wręcz ciemne, to znaczy nie bardzo mogę tu pokusić się o dobrą prognozę na najbliższe miesiące, ale jeśli cokolwiek chciałbym prognozować, to sądzę, że po pierwsze będziemy się szczepić i to powinno wygaszać pandemię. Po drugie, w końcówce roku zaczną wchodzić środki unijne, ale te, które już są, czy to z Funduszu Spójności, czy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które powinny trafić do gospodarki i pobudzić ją na tyle, że powinno wzrosnąć zapotrzebowanie na pracowników. Ale też przypuszczam, że te najbliższe miesiące właśnie, ze względu na to, że sektor hotelowy, restauracyjny wciąż jest zamknięty, że to będą bardzo trudne miesiące. I jeśli tylko wskaźniki zatrudnienia się nie pogorszą, to można będzie mówić, że to będzie sukces.
Czyli kolejna tarcza jest nieunikniona, pana zdaniem?
Ja sądzę, że tarcz nasz rząd, no, bądźmy szczerzy, tak, środków może zabraknąć. Niby kolejne tarcze, ta, która w tej chwili wchodzi w życie, już nie będzie się tak stricte czepiała poszczególnych PKD, ale też i środki państwa powoli maleją. No, musimy mieć tą świadomość, że one pieniądze się znikąd nie biorą. Więc dobrze byłoby, gdyby te wskaźniki, które mamy dzisiaj, o których mówił pan dyrektor z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, żeby one się utrzymały do jesieni. Jeśli się utrzymają do jesieni, to w naszym regionie będziemy mogli powiedzieć, że poradziliśmy sobie jakoś ze skutkami pandemii. Ja jeszcze skorzystam, jeśli pani redaktor pozwoli, z tego, że mam czas antenowy i powiem właśnie, że Konfederacja Lewiatan negocjuje z ministrem Dworczykiem i premierem Gowinem warunki szczepień w zakładach pracy, w tych większych. I chcemy to przeprowadzić jak najszybciej. Szczepionek ma trafić bardzo dużo do Polski i zakłady pracy deklarują, że utworzą własne punkty szczepień za własne środki, stworzą całą tą opiekę medyczną, tylko trzeba dostarczyć szczepionki z państwowych rezerw. Więc ja myślę, że te wszystkie czynniki, one są jakby rozbieżne od rynku pracy, one stricte i bezpośrednio będą wpływać na to, co się będzie działo z pandemią. Ja apeluję do wszystkich naszych firm i pracowników w tych firmach, żeby świadomie i w pełni realnie podeszli do zagrożenia i szczepili siebie i rodziny. Będziemy się starać to robić w zakładach pracy, żeby to przyspieszyć.
A zakłady pracy są chętne do właśnie organizacji takich
bardzo
punktów
chętne,
szczepień?
Bardzo chętne. Mamy bardzo dużo chętnych firm, zakładów pracy i nawet jest to tak, że w pierwszej wersji było powiedziane, że będziemy szczepić w zakładach, które mają powyżej 500 pracowników, czyli dużych. W tej chwili już są ustalenia, że jeśli zakład jest mniejszy, to może się połączyć z innym, byle stworzył tą bazę szczepienia, czyli właściwe warunki medyczne i sanitarne do tego.
Maciej Smolarek, jeżeli ja mogę jeszcze, Wojewódzki Urząd
tak
Pracy.
Jest. Chciałbym jeszcze wrócić, bo oczywiście jak najbardziej no, podpisuję się pod tym absolutnie, że szczepienia to jest jakby podstawa, żebyśmy zaczęli wracać do jakiejś nowej normalności, tak? Żeby ta kolejny lockdown, który faktycznie bardzo mocno uderza w te firmy, żeby się już zakończył i żeby już dalej nie trzeba go było stosować. Ale jeszcze
piękne
wracając
sformułowanie,
do...
nowa normalność, bo do starej to raczej nie wrócimy nigdy.
Myślę, że tak. Tutaj też jeszcze nie ruszyliśmy tematu przejścia przez wielu przedsiębiorców do internetu, do innych sposobów funkcjonowania, tak? Nie takich bezpośrednich. Ale o czym chcę powiedzieć? A propos właśnie tarcz antykryzysowych, bo nie chcę, żebyśmy dzisiaj spotkanie jakby zakończyli z takim wydźwiękiem, że nie ma żadnej pomocy dostępnej. Ona jest dostępna cały czas. Patrząc na Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, my cały czas oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy. Co prawda ta tarcza branżowa, która była relatywnie najprostsza w pozyskaniu. W zasadzie no, ona już nam wygasła z końcem marca, więc faktycznie tutaj pewne 40 parę PKD, które w szczególności było tak jakby wskazane przez ministerstwo do objęcia wsparciem, jakby to się nam skończyło. Natomiast mamy cały czas jeszcze wsparcie na ochronę miejsc pracy, więc każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę, może z takiej tarczy skorzystać. Co więcej, my udało nam się ocalić, no wspomóc tak naprawdę, bo z tych działań, które my realizujemy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, skorzystało ponad 122 tysiące pracowników. To jest ponad 5 tysięcy pracodawców. Patrząc na powiatowe urzędy pracy, no to powiatowe urzędy pracy wykonały tytaniczną pracę, bo to jest ponad prawie 800 milionów złotych i pomoc prawie 125 tysiącom przedsiębiorców. Więc tak naprawdę to, co przedmówcy mówili, no te mnóstwo pieniędzy poszło już tak naprawdę w region, przy czym to nie oznacza, że one już w zasadzie się kończą, bo w ustawie tej, my ją nazywamy ustawa COVID-19, tej podstawa prawna do jakby regulująca pomoc na ochronę miejsc pracy, jakby mówi, że jakby wsparcie to będzie można pozyskać do 30 dni od momentu zakończenia stanu pandemii czy epidemii w Polsce. Więc tak naprawdę tutaj nie mamy jakiejś stricte jakiejś cezury czasowej, do kiedy możemy aplikować o te środki, tylko po prostu jest to tak luźniej podane. Więc cały czas przedsiębiorcy mogą korzystać z tych tarczy antykryzysowych. Co do rozliczeń, my na razie przygotowujemy się do tego procesu. To nie jest tak, że już kontrolujemy i tak dalej. Cały czas mamy jakby na względzie to, że należy pomagać przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy tak, żeby te wskaźniki zatrudnienia czy wskaźniki liczby osób bezrobotnych, żeby były no, relatywnie jak najmniejsze.
A które branże w tej chwili wymagają takiej pomocy? No wiadomo, gastronomiczna na pewno.
Znaczy tak, powiem tak, no siłą rzeczy te branże, które są najbardziej czy najmniej odporne na lockdown, czyli tak naprawdę wszelkiego rodzaju usługi, co już było powiedziane wcześniej. No właśnie hotelarstwo, różnego rodzaju firmy cateringowe zajmujące się tymi kwestiami, restauracje, puby i tak dalej. Czyli no, cała branża restauracyjna, która w zasadzie obecnie kompletnie nie może funkcjonować. Nie? Oczywiście tutaj też mówimy o transporcie, bo faktycznie no, ja sam miałem takie pytania, czy co zrobić w sytuacji, jeżeli firma ma na przykład na izolacji, firma budowlana na przykład ma na izolacji wszystkich pracowników i co w tym momencie zrobić. No, no zdalnie niestety oni pracować nie będą, no chyba, że jakoś koncepcyjnie, tak? Ale no niestety no, są branże, które do internetu się nijak nie będą mogły przenieść. No i w tym momencie po prostu trzeba to, no cóż, co więcej można powiedzieć, przeczekać.
I w tej nowej normalności, o której pan mówił, raczej pozostaniemy w pracy zdalnej, tam gdzie to będzie możliwe.
Tak,
ewentualnie
ja myślę, że...
będziemy pracować hybrydowo.
Tak, a czy powiem, patrząc na przykład mojego urzędu, w którym pracuję. Pracujemy cały czas rotacyjnie. Część pracowników pracuje zdalnie, część pracowników jest na miejscu i wymieniamy się tak, żeby się możliwie bezpośrednio jak najmniej kontaktować. Ja myślę, że wiele firm właśnie taki model wprowadziło, jeżeli w ogóle nie wysłało swoich pracowników do pracy zdalnej. I tutaj muszę powiedzieć, że mówimy cały czas o branżach, które straciły. No niewątpliwie straciły, ale też trzeba powiedzieć, że są branże, które niezwykle zyskały na tej sytuacji, tej nowej rzeczywistości, bo przeniesienie się do internetu, przeniesienie się do środowiska wirtualnego, sprzedaży internetowej, świadczenia usług w sposób zdalny, tak naprawdę napędziło bardzo mocno koniunkturę firmom, które tego typu rozwiązania wdrażają. Więc branże IT, szeroko pojęte, jak najbardziej albo nie straciły na tej sytuacji, albo po prostu zyskały, wdrażając nowe rozwiązania do firm, tak żeby one mogły faktycznie pracować zdalnie.
Ale chcę zwrócić uwagę, że niekoniecznie pracownicy na tym zyskali. Tym bardziej, że akurat zostali zmuszeni do pracy u siebie w domu i pozbawieni, można powiedzieć, również pewnych
uprawnień. Ja nie chcę powiedzieć, że pracodawcy, że pracownicy zyskali, bo to jest zupełnie nowa sytuacja, ale plusem jest to, że nadal możemy świadczyć pracę, tak? W przypadku pracowników budowlanych jest to kompletnie niemożliwe. Znaczy, Oczywiście.
To nie jest tak, że zyskali, bo jeżeli akurat przychodzi do pracy, to ma określony czas, loguje się i każdy, można powiedzieć, godzina po godzinie tam przepracowania 8 godzin się mu wlicza. W momencie, kiedy akurat przenieśli się do pracy online w domu, nie mają, można powiedzieć, takiej możliwości. Mieliśmy mnóstwo skarg, że akurat pracodawcy wykorzystują to. Pracują po 10-11 godzin, a płacą im za 8 godzin, bo nie ma jakby możliwości zweryfikowania i funkcjonowania. On dostaje pracę i musi mieć tą pracę wykonaną. Po pierwsze. Po drugie, pracodawcy też zyskali, bo akurat zlikwidowali sobie biura, w których ci pracownicy pracowali. Nie płacą czynszu i właściwie teraz mówią, że takie oszczędności, jak mają na przykład 10 biur, jedna firma, która miała 10 biur i zlikwidowała, miała ogromne, można powiedzieć, oszczędności, a pracownicy wykonują tę samą pracę, można powiedzieć, nawet więcej. I jeżeli nie będzie uregulowane to, bo cały czas, można powiedzieć, czekamy na to, żeby uregulowana była praca zdalna, jasno określone, jakie są uprawnienia, jak wygląda, można powiedzieć, jego zabezpieczenie, również i w oprogramowanie, jak korzystać i refundować mu jego czas pracy, energię, którą akurat wykorzystuje domową i za nią musi płacić, bo mu pracodawca tego nie zwraca. Dzisiaj, można powiedzieć, nieliczne przypadki mówią o pracodawcach, którzy ten problem starali się rozwiązać, ale to nie jest tak do końca, że wszyscy na tym zyskali i pracownicy jak najbardziej. To, że nie stracili pracy, to nie znaczy, że akurat nie są poszkodowani.
Może spytamy naszych słuchaczy, czy oni są za pracą zdalną, czy już momencik, zaraz oddaję 52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefony do nas i pytanie właśnie do naszych słuchaczy, czy są zwolennikami pracy zdalnej, czy jednak woleliby logować się w biurze i pracować w formie tradycyjnej. Już teraz oddaję głos Romanowi Rogalskiemu, wiceprezydentowi Lewiatana.
Więc troszkę w odpowiedzi na zarzuty kolegów przewodniczących co do pracy zdalnej. Więc wychodząc z takiego dużego pułapu, trzeba powiedzieć, że pandemia, ja porównuję do rodzaju wojny współczesnej. I po tej wojnie nie będzie ani zwyciężonych, ani zwycięzców. Wszyscy się musimy jakoś do tych warunków przystosować i one będą zdecydowanie inne. Już wiadomo, że praca zdalna będzie jednym z elementów tej pracy. Ja jestem oczywiście za tym, żeby to była praca hybrydowa, nie tylko zdalna, bo ona jednak nie powoduje takiego komfortu psychicznego, jak spotykanie się z ludźmi.
I w tym momencie włączę pauzę, przepraszam najmocniej, ale tak, mamy proszę. Telefon. Dzień dobry. Słuchamy.
Ja też mam w innej kontekście. Chcę powiedzieć, że dzwonię z powiatu radziewskiego, jest bezrobocie prawie 20%. A pan Lewiatanu kiedyś powiedział, że jak będą uciekać do Anglii, do Irlandii do pracy, to będą płacić karę. A teraz Ukraińcy zabierają pracę na terenie powiatu radziewskiego, jest zarejestrowanych prawie 2000, a bezrobotnych w powiecie radziewskim jest prawie 5000. Więc tam to nie budują się zakłady na Ukrainie. Zobaczymy, jak tam będą prowadzić biznes.
Dziękuję za ten telefon.
Nie wiem, że to jest inny
temat.
Nie,
no to jest wszystko, kręcimy się wokół tego samego tematu. Bardzo dziękujemy.
No, proszę bardzo, jest wielkie bezrobocie w powiecie radziowskim, nikt nie reaguje. Rządzi z Platformy, z PiS-em, koalicja SLD. Także wie pani, no to nie bez sensu jest to wszystko. Co
a ja mam pytanie, a pan ma pracę?
Nie, właśnie nie mam.
Bo jak długo pan nie ma pracy?
Przyjechali Ukraińcy, zabrali pracę. W firmie...
Rozumiem, że pracują...
W firmie Ecostar, w firmie Lakol, pozabierali pracę Polakom. Więc chyba będzie musiał tak dojść, jak i w Irlandii. Jak pojechali Polacy pracować do Irlandii, to dochodziło do bujek.
Dziękujemy za telefon.
Niech te firmy pobudują w Ukrainie i zobaczymy, jak długo będą mieli firmy w Ukrainie. Jak długo wyciągną biznes tam, czy w ogóle zabieram te firmy.
Dziękujemy bardzo. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, Roman Regalski, Lewiatan.
Może na to pytanie słuchacza nie będę odpowiadał, bo problemy powiatu radziejowskiego, aleksandrowskiego od 20 lat znam, a nawet dłużej. I tam nie jest problem z pracą, tylko problem bardziej z tą pracą, którą nie podejmują pewne grupy społeczne przez wiele lat. Ale to jest pewnie inne zagadnienie na inny czas. Wracając do tego, co spowoduje pandemia. Absolutnie zmieni rynek pracy, to prawda. I tutaj mój apel do kolegów związkowców, żebyśmy jednak doszli do porozumienia w zakresie porozumienia co do pracy zdalnej, bo na dzień dzisiejszy takiego porozumienia nie mamy i widzę, że to porozumienie się oddala.
A gdzie właśnie tkwi problem?
A jeśli je zostawimy politykom, no to i wy będziecie niezadowoleni, i my jako pracodawcy będziemy niezadowoleni. Więc problem jest, pewnie chodzi o szczegóły, być może strony się za bardzo upierają przy swoich głównych elementach. Ale wracając do tego, czy praca zdalna będzie elementem stałym? Tak, będzie. Tak samo jak rozwój pewnych firm IT też będzie to element stały w najbliższych latach, ale też dotknie to sektorów, które dzisiaj jeszcze mało o tym rozmawiamy, a mianowicie sektor tradycyjnych banków. I proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj giełda kryptowalutowa i w jeden dzień robi tyle obrotu, co cała nasza giełda warszawska przez cały miesiąc z tendencją wzrostową. My przechodzimy w internecie również do sfery nietradycyjnych banków, więc będą nowe branże powstaną, stare upadną. To jest naprawdę, będzie przewrót w gospodarce. Kto się w tym przewrocie w właściwe miejsce załapie, to wyjdzie z tego zwycięsko. Natomiast na pewno musimy z pracownikami, a i ze związkami zawodowymi rozmawiać właśnie co do tych nowych warunków, w których będziemy pracować.
Będziemy funkcjonować. Prosi o głos.
Dwie uwagi. No ja bym na pewno nie zaryzykował tezy dotyczącej niektórych powiatów naszego województwa, mówiące o tym, że niektórym się nie chce od 20 lat brać do pracy, a cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają, są i chętni, i przede wszystkim dysponują wyższymi kwalifikacjami, bo to jest fałszywa teza z całą pewnością i to mówię z pełną odpowiedzialnością za to. Druga kwestia, która jest moim zdaniem istotna, no to jest sytuacja dotycząca regulacji prawnych. No, nie można mówić, że trzeba dojść do porozumienia w sytuacji, kiedy nie są rozstrzygnięte podstawowe elementy. Kwestia bezpieczeństwa, kwestia wyposażenia, kwestia rozliczenia czasu pracy. To jest to, o czym mówił tutaj Leszek. Tak? My robiliśmy takie ankiety, jeżeli chodzi o pracę nauczycieli w okresie zdalnym w ostatnim roku, tak, no to przekroczenie, gdybyśmy rozliczali to tak zegarowo, to przekroczenia wszelkich norm ochronnych są rzędu 50%. I to jest bez względu na to, czy mówimy o dużym mieście, czy o mniejszej miejscowości, to są dane w skali całego kraju. Z tego co wiem, także Związek Nauczycielstwa Polskiego robił tego typu ankiety, Solidarność robiła tego typu ankiety i to jest sprawa jasna.
Ale te kwestie sporne są dość trudne do zapisania.
No nie tylko. No bardzo przepraszam, w kodeksie pracy, jeżeli mam umowę o pracę, tak, no to pracuję na ryzyko także pracodawcy. Nie przychodzę z własnymi narzędziami do pracy, tak, tylko otrzymuję je, to jest własność pracodawcy, mam pewne obowiązki i w zamian za umówione stawki w określonym czasie wykonuję konkretne zadania. A w tej chwili mamy w dużej mierze przerzucenie tego na pracownika. I rzeczywiście możemy dojść do takiej sytuacji, że nie stracił pracy. Tak, tylko żeby tę pracę dalej kontynuować, inwestuje w zakup sprzętu komputerowego, pomieszczeń, w którym będzie wykonywał, tak? I bez jakichkolwiek norm ochronnych. To są kwestie związane z wypadkami przy pracy i szeregu innych rzeczy. No nie może być uregulowań takich, że no zróbmy to w porozumieniu pracodawca-pracownik, tak? Bo też wiemy, jaka jest sytuacja i w jaki sposób w niektórych firmach traktuje się tych pracowników, tak? Podpiszesz, albo ciebie nie ma. Prosty mechanizm, tak?
Bo w tym okresie można powiedzieć tak, albo będziemy mieli system zadaniowy, że pracownik, który jest w domu, pracuje zadaniowo, czyli otrzymuje pewne zadania, je wykonuje, ale to, o czym mówi też Sławek, kwestia jego bezpieczeństwa. Czy on jest w pracy, wychodząc do sklepu i wtedy, można powiedzieć, robiąc zakupy, kiedy określone zadanie wykonał, jest, można powiedzieć, ubezpieczony, czy nie? Czy to jest wypadek przy pracy, czy nie? Tego jest, można powiedzieć, sporo do wyjaśnień. I
a związki zawodowe by chciały, nie, żeby on był w pracy. Tak?
To znaczy my chcemy, żeby zostało to jasno powiedziane, jak sobie pracodawcy to wyobrażają, a dziś na przykład nie ma jasnej deklaracji ze strony pracodawców. To, o czym też mówił kolega Sławek. Mówimy o sprzęcie, mówimy o oprogramowaniu, mówimy, prawda, również i o wszystkich świadczeniach, które wynikają z kodeksu pracy, czy one będą respektowane, czy nie.
Zabezpieczenie danych osobowych, tajemnica firmy, tak? Jeżeli pracuje na swoim prywatnym sprzęcie.
Rozpędziliście się trochę. Lewiatan. Rozpędziliście się trochę. Wciąż chcę przypomnieć, że my jesteśmy w czasach pandemii i to, co nam ciągle dogryza, ciągle nas dopada. I uważam, że w tej sytuacji, jaka jest, to nie możemy sobie tak teoretyzować, czy będzie tak dobrze, czy będzie tak dobrze.
No, ale od roku czasu właściwie to mamy.
Ja może też tak powiedzieć, że mam informację, że pracownicy na pracy zdalnej byli też zwalniani nawet. Z jakiego powodu? Z powodu pijaństwa. No, pracodawca nie ma możliwości kontroli do końca tego, co wykonuje dany pracownik. Więc pewne normy, które są przypisywane, kiedy on pracuje w biurze,
a jak
w jakimś innym miejscu, które jest określone, no jeśli jest wideokonferencja, tak, i pracownik od stołu odpada, no to trudno powiedzieć, czy on jest chory, ale jak jeszcze... Może był zmęczony, ale tak... No, panowie, snujecie teorię, bo może jest prawdziwa niektóra, ale sprawdzono to, wysyłając później jakąś tam kontrolę z firmy. Więc,
kiedyś to była tak zwana IRCHA, Inspekcja Robotniczo-Płacowa.
No i dlatego sam, akurat, no nie, sam potwierdzasz to, że to musi być literalnie spisane. Że właśnie nie ma tutaj, bo dobrze. Mamy prawie, że rok pandemii. Będziemy mieli jeszcze spokojnie przez pół roku, albo może i rok, taką samą sytuację, bo ta sytuacja na przykład po zaszczepieniu
będziemy
wszystkich od razu się nie skończy.
No ale obecne przepisy chyba mówią, że pracownik w pracy...
Ale to ja nie mówię o tym, ja mówię właśnie o pozostałych sprawach.
Ale Sławku, ja nie wchodzę w buty nauczycieli, bo to jest nie moja broszka. No, nie jestem pracodawcą.
Ja też nie mówię o nauczycieli.
Ale nasi pracownicy w firmach, powiedzmy, przemysłowych czy usługowych, głównie usługowych, bo przecież przemysłowi muszą chodzić jednak produkować, to otrzymują pełne wyposażenie. No, nikt nie mówi, że on musi sobie kupić komputer, myszkę do komputera czy drukarkę. Te wszystkie elementy w pełni oni dostają. No, mamy tutaj nawet w naszym regionie wielkie firmy, które doskonale to załatwiły z pracownikami. Nie ma żadnych skarg, nikt nie narzeka, a praca zdalna jest tam bezwzględnie konieczna. Więc my nie czekamy na uregulowania. No, może mówicie o takich elementach, które się zdarzają incydentalnie, że jest to wykorzystywane ponad nadmiarowo i tak dalej. Być może trzeba uregulować pracę zadaniowo, ale to są takie zmiany kodeksowe, które trudno zapisać.
Ale trzeba to zrobić. Rok czasu, jeszcze raz powtórzę, czekamy na ustawę. Ona nie będzie wpisana tylko i wyłącznie na okres pandemii. Przecież jeżeli mówimy o pracy zdalnej, no to właśnie ta praca zdalna będzie funkcjonowała po pandemii też. Bo ona od razu nie zniknie. Jeżeli przedsiębiorcy się przekwalifikowali właśnie na pracę zdalną i pracowników przeszkolili, dali im sprzęt, no to wiadomo, że ich od razu nie... Tak, że po pandemii
Leszku,
to wszystko nie zniknie.
Leszku,
dlatego ja mam jakby żal.
I Sławku, ja z wami podpiszę porozumienie, ale wiecie dobrze, że nasze centrale negocjują to już kilka miesięcy i są dalej niż bliżej w tej chwili.
To,
no
jeszcze mam,
to jest jakby większy problem.
Jeszcze mam pytanie do pana Macieja Smolarka odnośnie
ja jeszcze
tych...
tylko jedną uwagę. No to jeżeli, powiem tak, organizacje pracodawców i pracowników nie mogą dojść do porozumienia z różnych przyczyn na szczeblu Rady Dialogu Społecznego, no to pytam się wobec tego, co robi władza publiczna, czyli rząd, czyli właściwe ministerstwo, któremu co, na rękę jest to, że negocjacje się przeciągają? To przecież kodeks pracy to jest ustawodawca, nie związki. Ja bardzo chętnie bym chciał, żeby można było zawrzeć porozumienie, które jest obligatoryjne, tak? Bez angażowania posłów.
Będzie. Nie mamy nikogo do odpowiedzi.
No i teraz pytanie do pana Macieja Smolarka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy odnośnie tego telefonu, który słyszeliśmy. Powiat radziejowski. Mamy jeszcze inne powiaty z tak dużym bezrobociem?
Tak, oczywiście. Znaczy, powiem tak, Radziejów jest na... Tak jest. Znaczy, patrząc na statystyki znowu, no Lipnowski wiedzie prym, no w cudzysłowie oczywiście dużym. 16,8% wskaźnik stopa bezrobocia. Radziejowski 16,7. Włocławski 15,3. Mamy 18 powiatów ze stopą bezrobocia powyżej 10%. To jest problem. Powiem tak, że to nie jest problem, który jakby wynikł w czasie pandemii. To, co przedmówcy mówili wcześniej. Tak jest. Południowy wschód naszego regionu zawsze miał dużo większe problemy związane z zatrudnieniem niż zachód. Zresztą my swego czasu robiliśmy takie badanie, aż dokładnie nie pamiętam, kiedy ono było robione, ale faktycznie...
Proszę powtórzyć to badanie, potrzebne jest.
Ale granice zaborów cały czas we wszystkich badaniach się przewijają.
To też, to jest, temat jest bardzo, bardzo skomplikowany. Powiem tak, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o liczebność czy dostępność miejsc pracy na tych obszarach i tak dalej, tam ten problem zawsze występował i nie jest on do końca związany, też nie chciałbym powiedzieć, że nie wiem, że tym osobom, które mieszkańcom po prostu nie wiem, no nie po drodze do pracy, absolutnie tak nie jest, ale z drugiej strony jest to problem dość złożony. Myślę, że warto by go było ewentualnie jeszcze raz dokładnie przebadać. Tak odpowiem.
Tak, apeluję to od kilku miesięcy i chyba trzeba to zrobić, panie dyrektorze, na to są środki, bo ten problem trzeba rozwiązać. My właśnie jako województwo przez ten południowo-wschodnią część jakby jesteśmy inaczej oceniani, a z drugiej strony dzisiaj mieliśmy Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego i pan marszałek mówił, że z kolei nie mogą się przebić w rządzie z tym, że część naszego województwa ma wskaźniki ściany wschodniej. I to mamy takie rozdwojenie jaźni. Tu mamy źle, a tu nie możemy skorzystać z pomocy, bo jesteśmy jakby z innego powodu wyżej. I to chyba trzeba do tego podejść bardziej strukturalnie, bardziej systemowo, żebyśmy też mieli narzędzia do tego, żeby rozmawiać z rządem, jak tym regionom czy tym powiatom pomóc. Bo to na dłuższą metę jest nie do przyjęcia.
No, polaryzacja jest spora, to trzeba powiedzieć.
I skończył nam się czas, drodzy państwo.
I pełna zgoda tutaj z
bardzo
prezesem.
Panom dziękuję. Pewnie nie raz jeszcze
Sławku,
będziemy podchodzić do tematu pracy zdalnej, oby jak najszybciej pojawiły się uregulowania prawne w ustawie. Moimi gośćmi dzisiaj byli Maciej Smolarek, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dziękuję. Roman Rogalski, wiceprezydent Konfederacji
dziękuję.
Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję i szczepcie się państwo wszyscy.
O ile tylko będziemy mieć taką możliwość, to oczywiście. Leszek Walczak, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Dziękuję.
I Sławomir Witkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję.
Bardzo dużo zdrowia wszystkim
dziękuję.
Słuchaczom.
Dziękuję nawzajem wszystkim. Dziękuję.